Witam wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. My zgromadzamy się i słuchamy wykładów na temat okultyzmu, który jest w natarciu. I mówiliśmy już bardzo wiele spraw o metodach, jak to działa. Mówiliśmy o tym, co w tym temacie mówi nam i jak nas poucza Boże Słowo. I my dzisiaj znowu, tak jak wszystkie dotychczas rozpoczęte audycje, jesteśmy świadomi tego, że mamy walkę przeciwko mocom ciemności, które są wokół nas, które są wysoko, a nie w otchłani. I teraz po tych opisach najróżniejszych praktyk, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest temat niewyczerpany, że można o wiele więcej powiedzieć o tych sposobach, jak działa przeciwnik. Można bardzo wiele mówić też i o podawać przykładów i o skutkach, co to wszystko powoduje. Ja chciałbym krótko powiedzieć o tym, co powoduje to, jaki skutek uczestnictwo w tych praktykach. To jest jedno, a drugie, na co chciałbym później już pod koniec zwrócić naszą uwagę, że jest możliwość uwolnienia z tych skutków. I celem naszym jest z jednej strony ostrzeżenie, a z drugiej strony wskazanie drogi wyjścia. A tą drogę wyjścia wskazuje nam sam Pan Jezus, Bóg Ojciec, przez Pismo Święte, które jest z inspiracji Ducha Świętego napisane. I gdy mówimy o tych praktykach, to oczywiście to nie pozostaje bez wpływu na nasze życie. I każdy z nas, jak już nawet na wstępie mówiłem, zauważa, że są ludzie tacy pełni niepokoju. Oni nie wiedzą nawet dlaczego, tak jest bardzo często, ale ten niepokój się udziela. My takich osób nie lubimy albo ich wręcz unikamy, a to są osoby, które potrzebują pomocy. I chciałbym powiedzieć, że każdy, kto ma czy miał z tym do czynienia, jest pełen niepokoju. I ten niepokój się objawia i na zewnątrz. U nas bardzo często takich ludzi kieruje się do psychiatry, no bo coś z nim jest nie tak. Chciałbym powiedzieć, że są dwa rodzaje psychiatrów. Jedni są wierzący, a drudzy niewierzący. I ci niewierzący psychiatrzy teraz mówią, że poczucie czy świadomość tego, że istnieje grzech, to wręcz szkodzi człowiekowi i dlatego mówią, że nie ma grzechu, tylko jest może niedojrzałe czy jakieś jeszcze niewłaściwe postępowanie z braku świadomości i tak dalej. To są zdania tych, którzy nie wierzą w to, że jest Bóg Ojciec i że jest Bóg i że są i przeciwstawne Jemu moce. I dlatego my w naszych rozważaniach już teraz końcowych chciałbym powiedzieć, że zwracamy się tylko i wyłącznie do Słowa Bożego, a mówimy na razie jeszcze na chwilę o skutkach uczestniczenia w tych praktykach. Melancholia, no to u nas to nie jest ta melancholia jako skutek uczestniczenia w tych praktykach. To jest, tak mówi panienka, melancholiczka jako coś takiego rozmarzonego, ale mówimy o melancholii jako o chorobie i psychicznej, i duchowej. I również to, co jest takie bardzo, bardzo częstym objawem czy skutkiem tego, to są myśli bluźniercze przeciwko Bogu i Duchowi Świętemu. I to się szczególnie, te myśli objawiają wtedy i to jakoś w człowieku powstaje, gdy ma czytać Słowo Boże, gdy ma być uczestniczyć w nabożeństwie, gdy rozmawia z Bożym człowiekiem, to wtedy się pojawiają takie myśli bluźniercze i to te myśli się pojawiają tak, że człowiek by tego nie chciał, a to niestety się pojawia. I to doprowadza do takiego stanu, ten niepokój, te myśli, nie można się nawet skoncentrować i to prowadzi nawet do manii, do myśli samobójczych. I my zauważamy, że niestety samobójstw jest coraz więcej. Jakieś taką statystykę sobie wypisałem z czasopisma Veto i tam było pisane, że młodzież popełnia 6 razy częściej samobójstwa aniżeli dorośli. I była tak, było takie porównanie w roku 1984 49 nastolatków popełniło samobójstwo w Polsce, a w roku 1993, a więc 9 lat później, odebrało sobie życie 658 nieletnich, a odratowano 20 600 niedoszłych samobójców. I wypowiedzi na ten temat lekarzy. Chciałbym powiedzieć, że taka pani socjolog Maria Jarosz powiedziała, liczba samobójstw to najczulszy wskaźnik pesymizmu. No to pani psycholog. Profesor Antoni Kępiński powiedział, potencjalni samobójcy nie chcą umierać, oni po prostu nie mogą dłużej żyć. To są wypowiedzi naukowców, ale chciałbym powiedzieć, na przykład kiedyś słyszałem od takiego wysoko postawionego pana, który był prokuratorem, to jeszcze było za czasów komunistycznych, na przykład było co 17 czy 18 samobójców z terenu Łodzi i okolicy. No wiadomo, samobójstwo to ten prokurator musi wkroczyć i zbadać i okazało się, że wszyscy ci mieli 33 lat. To byli wszyscy sataniści. Innym razem zauważyłem też 4 samobójstwa 13-latków, chyba to w Toruniu. To są ci, którzy zaangażowali się w to, podpisali się i gdy przychodził ten wiek, gdzie tam diabeł osiągnął tą maksymalną, powiedzmy, moc czy wpływ na te dane osoby, one sobie odebrały życie. A więc myśli samobójcze, i chciałbym powiedzieć, że myśli samobójcze to nie spada tak z godziny na godzinę, bo może być jakiś nagły stres, ale te myśli samobójcze człowieka męczą od 6 tygodni do 4 miesięcy, zanim to popełni. Tak? I to są skutki uczestniczenia w tych praktykach i diabeł przeciwnik upomina się o swoje ofiary. Chciałbym powiedzieć, że następnym takim skutkiem to jest wstręt do czytania Bożego Słowa. Taka awersja, ja nie chcę czytać Słowa Bożego, coś mi przeszkadza. I zauważamy, że to jest dążenie do tego, czego by człowiek nie chciał. To jest jedno ze skutków, że człowiek jest ubezwłasnowolniony. Czuje, że on coś robi, czego nie chce, a jakaś siła go do tego zmusza. I przez to ludzie popadają przed tym, żeby uciec, w najróżniejsze nałogi, pijaństwo, narkomania, no, w najróżniejsze wynaturzone postępowanie, to wszystko ma miejsce na skutek tego, że człowiek żyje w pełnym niepokoju. I ten człowiek tak żyje w takiej manii prześladowczej, coś mnie prześladuje. Ja nie mogę przed tym uciec, ja nie mogę sobie z tym dać rady. I to są takim najkrótszym krócie bym powiedział, że to są skutki. I my możemy powiedzieć jedno, że dla niepobożnego nie ma pokoju. Ten, który się w to zaangażuje, to wpada w straszny niepokój. I gdybyśmy teraz zakończyli cykl tych wykładów, to chciałbym powiedzieć, żebyśmy się smutkiem musieli rozejść. No taka straszna sytuacja jest. Ale my cały czas opieramy się na Bożym Słowie, a Słowo Boże nam mówi o tym, że jest możliwość, jest ratunek, jest możliwość wyjścia z tej sytuacji, nawet z najgorszej sytuacji. Gdy my popatrzymy na historię ukrzyżowania Pana Jezusa, to my wiemy, że z lewej i z prawej strony byli zbójcy, mordercy. I oni byli w ostatniej chwili, wiedzieli, że ich godziny i minuty są już odliczone. I w tym momencie, kiedy oni byli już w obliczu śmierci, mieli jeszcze szansę. I oni się zwrócili, A ten, który się zwrócił i powiedział do Jezusa, wspomnij na mnie, on przedtem wyznał, że za własną winę cierpi. I on to wyraźnie powiedział. I powiedział, my za nasze czyny cierpimy, ale Jezus cierpi niewinnie. I dlatego do tego niewinnego się zwraca, wspomnij na mnie, jak już będziesz tam po drugiej stronie, będziesz w Twoim królestwie. I Pan Jezus mu powiedział, dzisiaj. Nie powiedział mu, musisz jakąś pielgrzymkę odbyć, czy musisz tam odpokutować, czy jakiś kurs katechezy. Dla niego już nic nie było jedno. On miał tylko możliwość zwrócić swój wzrok na Jezusa i wyznać. I to wyznanie zadecydowało o tym, gdzie on spędza tą przyszłość, gdzie on spędza wieczność. I dlatego chciałbym powiedzieć i zachęcić tych wszystkich, którzy może doszli do takiego stanu, no medycyna powie depresyjny i tak dalej, nie ma ratunku, że dla niego jest ratunek i jest ten lekarz duszy, ducha i ciała, lekarz, który daje wyjście. I dlatego chciałbym powiedzieć, że każdy z nas ma możliwość, jeśli każdy, kto się w takie rzeczy, czy świadomie, czy nieświadomie zaplątał, może być ze skutków tego uwolniony. I każdego chciałbym jeszcze przestać, bo jeśli ktoś mówi, no ja temu nie wierzyłem i tak dalej, ja temu nie wierzę, ale to robiłeś i to nie umniejsza tej winy, bo w tym uczestniczyłeś. Bardzo często mówi, no ja z tym wszystkim to miałem, ale ja w to nie wierzyłem. Ale dostałeś się pod wpływ mocy tego. A diabeł przy takiej okazji mówi, wiesz, ale tyś to nie wierzył, to nie musisz tego wyznawać, to jakoś przejdzie. Nie. Tu jest jedna rada. My musimy to wyznać. I dlatego, jeśli ktoś się pyta, jak możemy być uwolnieni z tych skutków, a to uważam, że to jest tym głównym zagadnieniem, dlaczego na ten temat mówimy, to chciałbym odpowiedzi przytoczyć ze Słowa Bożego i chciałbym, żeby te wypowiedzi ze Słowa Bożego sobie każdy zapamiętał. Chciałbym powiedzieć, tak jak czytaliśmy z listu do Efezów, że mamy przeciwko komu walczymy. Chciałbym powiedzieć, że w pierwszym rozdziale listu do Efezów, w 7 wierszu jest napisane, w którym mamy odkupienie przez krew Jego. To jest odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. A więc odkupienie przez krew Jego. Krew Jezusa została przelana na krzyżu Golgoty na odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski. To znaczy nie dla naszych zasług, ale z łaski. I gdy my czytamy 53 rozdział proroka Izajasza, to powiedział, że on gładzi wszystkie nieprawości nasze. A w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 17 wierszu my mamy napisane, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. My jako ludzie bardzo często mówimy, ja ci już przebaczyłem, ale ja to pamiętam. To są takie chwile, co mi tak to... No. Ale on mi wtedy dojechał. Ja mu to wprawdzie przebaczyłem, ale ja mu to pamiętam. Ale nasz Pan jest doskonały. Pan nie pamięta. Pan jest tym Panem, który wszystko wrzuca w głębokości morskiej. Ja chciałbym powiedzieć, że jeśli my chcemy być z tego uwolnieni, to musimy wiarą przyjąć te obietnice, które mamy zawarte w Słowie Bożym. I tutaj przeczytałbym z Micheasza, z 7 rozdziału, takie wersety. 7 rozdział proroka Micheasza, 18 wiersz. Któryż Bóg jest podobny Tobie, który by nieprawość odpuszczał i mijał przestępstwa ostatków dziedzictwa swego, który by nie zatrzymywał na wieki gniewu swego przeto, że się kocha w miłosierdziu, nawróci się, a zmiłuje się nad nami, zatłumi nieprawości nasze i wrzuci w głębokość morską wszystkie grzechy nasze. Tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, jak wspaniałym jest nasz Pan, jak wspaniałym jest Bóg, że On wrzuci, nie wspomni więcej. To jest dla nas tak bardzo istotne. My bardzo często, jak już powiedziałem, lubimy jeszcze sobie czasami wspominać, a chciałbym powiedzieć, że to nam diabeł przypomina, bo jeśli... my weźmiemy tą obietnicę, jeśli nam Pan nie przypomni, a ktoś nam to przypomina, my możemy powiedzieć, tak, to się wszystko stało, ja taki grzech popełniłem, ale za to płaci ofiara Jezusa Chrystusa. Jeden z naszych starszych braci, który już odszedł dawno do Pana, modlił się pewnego razu z człowiekiem opętanym tu na naszym terenie i ta modlitwa przeciągała się już 3 godziny i kiedy ten brat modlił się, bojował w imieniu Jezusa, to wtedy ten demon, który był w tym człowieku, zaczął wymieniać grzechy tego brata, który się modlił. I on wymieniał takie grzechy, które były prawdą. I można by powiedzieć, no to go pokonał. A on, ten brat mówi tak, tych grzechów było o wiele więcej, ale za to wszystko zapłaciła ofiara Jezusa Chrystusa, jego przelana krew. A chciałbym powiedzieć, że w tym momencie tym człowiekiem rzuciło podłogę, oderwało, a jak ten brat mu po chwili pomógł powstać, to był wolny od tego. I chciałbym powiedzieć, my mamy tą pewność, że krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza. I tu jest napisane, a Bóg nie wspomni więcej. I to, co przeczytałem z listu do Efezów, to się darmo z łaski dla nas stało. I my z tego możemy skorzystać, ale tu jest jeden warunek do spełnienia. My musimy wyznać to, wyznać jako grzech. Tu nie pomoże, żeby ktoś przed nimi teraz to gromił, że taki grzech mam w ciele. Ja go muszę wyznać, bo tak mnie uczy Słowo Boże. Słowo Boże mnie uczy tego i ja to mam zrobić tak, jak mnie Słowo Boże uczy. Nie tak, jak może ktoś mi chce tak w jakimś tam sprawie załatwić. Jest bardzo wyraźnie powiedziane w liście do Jakuba, 5 rozdział, mówi tam tak bardzo wyraźnie, ja to przeczytam i to jest niestety nieraz takie łatwe, ale to jest warunek. 5 rozdział listu do listu apostoła Jakuba, 16 wiersz, mówi tak, wyznawajcie jedni przed drugimi upadki, a módlcie się jedni za drugimi, abyście byli uzdrowieni. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był tymże biedą podany, jak i my, a modlitwą modlił się, żeby deszcz nie padał i nie padał. Deszcz na ziemię 3 lata i 6 miesięcy i zasię modlił, a wydało niebo deszcz i ziemia zrodziła owoce. Tu jest powiedziane, wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego, abyście byli uzdrowieni. A tu chodzi o uzdrowienie nie tylko ciała, ale uzdrowienie duszy, stanu duchowego. I tutaj jest bardzo wyraźnie jeszcze powiedziane, co musimy zrobić i chciałbym na to zwrócić uwagę. Jest powiedziane w 5 Księdze Mojżeszowej, ja przeczytam to, jeśli my chcemy być wolni, to musimy to wszystko dotychczasowe zostawić. Czy to będą amulety, czy jakieś wartościowe książki, czy te płyty z tymi nagraniami rockowymi ze strasznym tekstem, czy jakieś przedmioty, wahadełko i tak dalej, czy jakieś kaplerze, to wszystko musi być oddalone. I jest powiedziane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, 17 wiersz, jest powiedziane wyraźnie tak, i nie zostanie w rękach twoich nic z onych rzeczy przeklętych, aby się odwrócił Pan od gniewu popędliwości swojej i uczynił z tobą miłosierdzie i zmiłował się nad tobą, a rozmnożył cię jako przysiąg ojcom twoim. Tutaj jest bardzo wyraźnie powiedziane, nie zostanie w rękach twoich nic z onych rzeczy przeklętych. W 1 Księdze Mojżeszowej, w 35 rozdziale, w 4 wierszu, jest napisane, kiedy Jakub chciał złożyć ofiarę przed Panem, to on chciał, żeby cała jego rodzina, jego lud, żeby byli wszyscy oczyszczeni i powiedział wszystkich, do wszystkich domowników, to jest 35 rozdział, 2 wiersz, wtedy rzekł Jakub do domowników, odrzućcie bogi cudze, które w pośrodku was są, a oczyśćcie się i odmieńcie szaty wasze. I czwarty wiersz czytamy, i oddali Jakubowi wszystkie bogi cudze, które mieli, i nausznice, i które były na uszach ich, i zakopał je Jakub pod onym dębem, który był niedaleko Sychem. I wyszli stamtąd, a strach Boży padł na miasta, które były wokół nich, iż nie gonili synów izraelskich. Tutaj jest taka historia opisana, że my wiemy, że i ci, którzy byli z Jakubem, oni też z wieloma sprawami się zanieczyścili. My mamy tu poprzednio opisane, ja tylko krótko powiem, kiedy Jakub uciekał już od Labana, tak potajemnie opuścił go, to jego umiłowana żona Rachela pobrała bogi cudze z domu swojego ojca. I my czytamy, że Laban gonił, chciał pomścić się na Jakubie, którego on tak wykorzystywał, a który odszedł. I Pan Bóg przemówił do Labana, nie tykaj mojego męża, mojego pomazańca Jakuba. I kiedy Laban już doszedł do Jakuba, to mu powiedział jedno, dlaczego zabrałeś moje bogi? A my wiemy, że to zabrała Rachela. I Rachela wiedziała, że źle zrobiła, a ona to ukryła pod siedzeniem. Jak przeszukał wszystkie rzeczy, które miał Jakub, przeszukał Laban, to nie znalazł tych bożków i Jakub był oburzony, że on to przeszukał. Ale zanim Laban zaczął szukać, to on powiedział do Labana, przed kim znajdziesz, u kogo znajdziesz, umrze śmiercią. I my czytamy, kiedy krótki czas potem Rachel rodziła, umarła. On wydał wyrok śmierci. To nie są sprawy, które można lekceważyć. Jeszcze chciałbym przeczytać to, co jest napisane w Dziejach Apostolskich. To jest w 19 rozdziale. My czytamy o historii, kiedy już o tym wspominałem poprzedni razem, że kiedy to, co się działo w Efezie, kiedy ci synowie kapłana z Seby chcieli wypędzić demona z człowieka, on się na nich rzucił i oni uciekli nadzy zranieni, to strach Boży padł wtedy na wszystkich ludzi. I my czytamy w tym 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, my czytamy w 17 rozdziale, w 17 wierszu tego 19 rozdziału. I było to wiadomo wszystkim, i Żydom, i Grekom, którzy mieszkali w Efezie. I przypadł strach na nich wszystkich i było uwielbione imię Pana Jezusa. A wielu tych, którzy uwierzyli, przychodzili, wyznawali i oznajmiali sprawy swoje. I wielu z tych, którzy się naukami niepotrzebnymi parali, wzniósłszy księgi, spalili je przed wszystkimi, a obrachowawszy cenę ich, znaleźli tego 50 tysięcy srebrników. I tu jest napisane, tak potężnie rosło słowo pańskie i wzmacniało się. Chciałbym powiedzieć, że kronikarze piszą o tym, że w Efezie były te tak zwane słynne czarnoksięskie papirusy egipskie, Efezja Gramata się te nazywały. I to posiadali również wierzący, bo to miało wartość wymierną. I oni to mieli. I oni to trzymali w swoich domach, ale jak strach Boży padł, to oni doszli do tego, że z tego wszystkiego muszą być oczyszczeni. I oni to przyszli, to spalili. To był majątek. Diabeł, to on powie, no wiesz, ale to ma taki, ta książka ma taką wielką wartość, tak się ładnie prezentuje w bibliotece. Wiesz, to lepiej, ty tego nie musisz czytać, ale zostaw sobie to. Chciałbym powiedzieć, jeśli jest trucizna, to ja muszę tą truciznę oddalić. I mi tego nie wolno zatrzymać. A Słowo Boże mówi, nie zostanie nic onych rzeczy przeklętych. I dlatego jeśli ktoś chce być wolny, naprawdę wolny, to musi to wszystko wyrzucić od siebie, uznać to jako grzech, wyznać to jako grzech i prosić o oczyszczenie. Muszę powiedzieć, że Panie, ja zgrzeszyłem. Gdy my czytamy Księgę Przypowieści Salomona, to w 20 8 rozdziale czytamy takie słowo: kto pokrywa przestępstwa swe, nie poszczęści mu się, ale kto je wyznaje i opuszcza, miłosierdzia dostąpi. A więc my mamy taką tendencję, człowiek, no co powiedzą inni, jak ja to wyznam? Co oni o mnie powiedzą? Ja miałem kiedyś taki przypadek, że była modlitwa, wszyscy już wyznawali, a potem pastor mówi w jednym zborze: bracie, ale jeszcze raz to zorganizuj, jeszcze raz zrób takie wezwanie następny dzień. A chciałbym powiedzieć, ja przekonałem się, dlaczego on to chciał, bo on też w pierwszej kolejności, jakby to wyglądało, jak pastor też takie sprawy czynił i nie był gotowy wyznać i 24 godzin bojował i na drugi dzień, i to było akurat w niedzielę, było wielkie nabożeństwo, a on mówił: ty jeszcze raz zrób wezwanie. I wtedy ten pastor przed całym zborem wyszedł i wyznał. Chciałbym powiedzieć, nie ma taryf ulgowych dla nikogo. Słowo Boże w tym wypadku stawia sprawę jednoznacznie. I my, jeśli byśmy jeszcze, ja pozwolę sobie przeczytać, ja wiem, że czas już nas trochę goni. Ja patrzę na ten zegarek, że on nieubłaganie się posuwa, ale chciałbym powiedzieć tak, w 32 psalmie my czytamy tak: błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono nieprawość, którego zakryty jest grzech. Błogosławiony człowiek, któremu nie poczyta Pan nieprawości, a w którego duchu nie masz zdrady, a więc wyjawi wszystko. Gdy milczał, snyły kości moje w narzekaniu moim na każdy dzień, ponieważ we dnie i w nocy ciężała nade mną ręka Twoja, obróciła się wilgotność moja w suszę letnią. Przetoż grzech mój oznajmiłem Tobie, a nieprawości mojej nie kryłem, rzekłem: wyznam przestępstwa na siebie, moje Panu, a Tyś odpuścił nieprawość grzechu mego. To są słowa z Pisma Świętego, z Bożego Słowa, i one nam wskazują drogę wyjścia. I chciałbym tutaj każdemu powiedzieć, że jest droga wyjścia, ale tu nie ma żadnego kompromisu. Czy ja w tym uczestniczyłem i czy w to wierzyłem, czy nie wierzyłem, ja w tym miałem udział. Ja zgrzeszyłem i czyniłem to, co było obrzydliwością przed obliczem Bożym. Ja czyniłem to nieświadomie, a teraz jestem świadomie po wysłuchaniu, chociaż w słabości to przekazuję, ale po wysłuchaniu tego, co w tym temacie mówi Słowo Boże. I teraz to skruszenie i uniżenie i pokuta. Panie, ja to wyznaję, bo jeśli nie wyznam, to mi nie będzie pomożone. Panie, ja wyznaję to jako grzech, obrzydliwość, którą postęp popełniłem, ja żałuję tego. I Panie, ja również przyrzekam, że więcej tego robić nie będę. Przyrzekam, że wszystko to, co było z tymi praktykami związane, chociażby to miało nie wiem jaką wartość wymierną według ludzi, to jest obrzydliwością przed Tobą i ja to zniszczę bezpowrotnie. Ja tego nie oddam komuś, żeby on jeszcze może z tego miał użytek. Nie, ja to zniszczę. I ja z takim wyznaniem teraz przychodzę przed oblicze Boże. I chciałbym powiedzieć, że każdy, kto takie wyznanie zrobi, jest do tego gotowy, to dla niego jest droga wyjścia. A następna rada, jaką chciałbym każdemu dać w tej chwili, to jest, żeby sobie poszukał brata, pastora, sługę Bożego, który głosi krzyż i ofiarę Jezusa Chrystusa, nie głosi żadnego sukcesu Ewangelii, jakiejś Ewangelii sukcesu, ale głosi czyste Słowo Boże i wskazuje na to, że tylko w Jezusie Chrystusie i w Jego ofierze mamy możliwość oczyszczenia z naszych grzechów. Jeśli znajdziesz takiego, to wyznaj tak, jak czytaliśmy z listu do Jakuba. Tam jest listu Jakuba, który pisze: wyznawajcie jedni przed drugimi. I chciałbym tutaj ostrzec każdego, że tu nie pomoże żadne gromienie, tylko wyznanie. A jeśli ja wyznam i przyrzeknę przed obliczem Bożym, że ja tego więcej robić nie będę, że ja z tym zrywam bezpowrotnie, to ja mogę dożyć uwolnienia i oczyszczenia. Ja każdego chciałbym zachęcić. I jeszcze raz chciałbym, już kończąc, powiedzieć jedno, że 53 rozdział Księgi Izajasza, proroka, mówi nam o tym, że wszystkie przestępstwa wziął na siebie i za te przestępstwa płaci ofiara Pana Jezusa. I w 53 rozdziale jest napisane, że te nieprawości są większe, tak jak powiedział Kain po zabiciu Abla, że są te nieprawości większe, niż by mi miano odpuścić. I diabeł, przeciwnik, ci będzie podpowiadał, wiesz, dla tych innych to tak, ale dla ciebie nie mam możliwości. Ale chciałbym cię zachęcić i powiedzieć, w 53 rozdziale jest napisane w 6 wierszu i możesz powiedzieć: napisano. Ja bazuję na tym, dlatego że to napisano. Teraz przychodzę z tym przed obliczem mojego Pana. A ja wierzę, jeśli zwrócisz się do pastora, będziesz prosić o uwolnienie, znajdziesz, a ja wiem, że jak będziesz szukać, a twoje serce jest szczere, żeby być uwolnionym. Tutaj chciałbym powiedzieć jedno, że nie działaj w pośpiechu. Nie działaj w pośpiechu, bo jeśli to jest, a ty z tym szczerze przychodzisz przed oblicze Boże, to ty nie wiesz, jaką drogą, ale Pan ci skieruje i da ci tą możliwość. Może będzie trzeba pojechać parę kilometrów, gdzieś się udać. Zważaj na głos Boży. Szukaj takiego sługi Bożego, który w pełni Ewangelii, ale tego, tak jak pisze apostoł Paweł, który pisze do Koryntów, on nic innego nie chce znać, ale tylko Jezusa Chrystusa i onego ukrzyżowanego. Nie tego, który głosi Ewangelię sukcesu, nie tego, który gromi na odległość i tak dalej, ale tego, który ci wskazuje na Boże Słowo, na moc Bożego Słowa. Wierz, że to zostanie załatwione, a ty zostaniesz uwolniony. A do tego czasu, choćbyś przeżywał jeszcze jakieś pokusy albo wątpliwości, zwróć się do Słowa Bożego. Ja myślę, że na tyle powoli mówiłem, czytając te wersety, gdzie to jest napisane, a jeśli tobie się o to rozchodzi, to możesz sobie je zanotować, ponownie przeczytać i dziękować za nie i bazować na tym. Pan Jezus, kiedy był kuszony, może w tej chwili będziesz również atakowany. O, dla ciebie nie ma pomocy. To już jest wszystko stracone. To jest dla ciebie za późno. Szatan używa różnych forteli, różnych sposobów, żeby zwieść, żeby zasiać wątpliwość. Chciałbym powiedzieć, jeśli Pan Jezus powoływał się na to, że jest napisano i tym pokonał przeciwnika, ty masz tą samą drogę, a naszym najlepszym nauczycielem, naszym najlepszym wzorcem był Jezus i jest Jezus. I to pozostawione słowo. Dlatego trzymaj się Słowa Bożego. I ja życzę ci, żebyś wytrwał w tym i dożył uwolnienia. A po uwolnieniu zapanuje pokój w twoim sercu i radość. I chciałbym powiedzieć, że radość, której ci nikt nie zabierze. I pewność, której ci nikt nie zabierze. I może się zdarzyć jeszcze, że przyjdzie taki dzień, że diabeł, przeciwnik, ci powie: o, tam to było. Tak, to było, ale to w tym a tym dniu zostało załatwione, to zostało skreślone, to zostało oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa. I tak jak pamiętasz z metryki Urzędu Stanu Cywilnego, dzień urodzenia, jak pamiętasz dzień twojego narodzenia na nowo, tak będziesz pamiętał i ten dzień, kiedy zostałeś uwolniony raz na zawsze. I chciałbym powiedzieć, waruj się i trzymaj Słowa Bożego, żeby przypadkiem nie wrócić, tak jak powiedziane jest, nie dawajcie miejsca diabłu. Ja już jestem teraz wolny, chciałbym powiedzieć jedno, trzymajmy się Bożego Słowa. A w ciągu tych wykładów chciałbym też zwracać uwagę na to, żeby działać tak jak Pan Jezus działał. Kiedy do Pana Jezusa przyprowadzili człowieka, który był głuchoniemy, to ten głuchoniemy, to Pan Jezus dotknął palcami jego języka, a powiedział: Efata, otwórz się, a on zaczął mówić. A kiedy przyprowadzili do Pana Jezusa głuchoniemego, a Pan Jezus powiedział: duchu niemy i głuchy, wynić z niego i więcej do niego nie wracaj. I zauważamy, że według oceny lekarzy to był głuchoniemy i to był głuchoniemy. Ale to był człowiek kaleka. Pan Jezus go uzdrowił. On dotknął i tak jak powiedziane jest, na niemocne ręce wkładajcie. Pan Jezus go dotknął. A Pan Jezus jako nasz mistrz jest tym doskonałym diagnostą i on odróżnił, co jest chorobą, a co jest związaniem czy opętaniem. I on nie dotykał tego, który był opętany, ten, który był związany głuchotą, ale powiedział: duchu niemy, wynić z niego i więcej do niego nie wracaj. I kiedy to Pan Jezus powiedział, to ten rzuciło na ziemię tego, ten demon rzucił, on wyszedł z niego i on był wolny. I dlatego też apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie pisze w liście do Tymoteusza: na nikogo z prędka rąk nie wkładaj, żebyś nie był uczestnikiem cudzych grzechów. Ja spotkałem takie osoby, które po takim uwolnieniu mówi: a teraz jestem powołany do tego, żeby wkładać ręce, żeby uwalniać. Nie, my możemy na chorego wkładać, ale dlatego, że my nie zawsze mamy poznanie, czy to chodzi o chorobę, czy związanie. Dlatego nie bądź prędki do tego. Dziękuj Bogu, jak zostaniesz uwolniony, a wiedz, że my musimy być w tym i utwierdzeni. To trwa. I poza tym jeszcze jedna taka rada, którą chciałbym każdemu dać, że jeśli my mamy do czynienia z takim przypadkiem, żebyśmy zawsze sobie dobrali takiego brata, to może być też i tak przypadek, że będzie siostra, żebyśmy byli jednomyślni, kiedy mamy usłużyć. To jest bardzo potrzebne. I znowu mamy taki wzorzec. Pan Jezus, kiedy wysyłał uczniów, to on wysyłał zawsze po dwóch. I my mamy taki przypadek opisany w Dziejach Apostolskich, gdy Filip znalazł się w Samarii, on był sam. I on, tam było przebudzenie w Samarii, prawda? My wiemy, że Pan Jezus przedtem był w Samarii i ta Samarytanka kiedy się nawróciła i tam wiele osób się już nawróciło i tam znalazł się sam, w Samarii się znalazł Filip. A Samaria była pod względem okultystycznym bardzo zanieczyszczona, bo tam Samarytanie, oni byli zanieczyszczeni przez łączenie się z nieżydami, co było niezgodne z wolą Bożą i oni byli takim jakby przez Żydów odrzuceni, jak i drugim kategorią ludzi. Dlatego, że tam było tak wiele tych mocy ciemności. Tam był Filip sam. I my wiemy, że on nawet tego Szymona ochrzcił i ten Szymon się jego trzymał. Ale kiedy Paweł, kiedy Piotr i Jan usłyszeli, że jest przebudzenie w Samarii, a on tam jest sam, to co oni zrobili? Jak najprędzej udali się do Samarii i je rozszyfrowali. Piotr, kto to jest? I my wiemy, że on sprawę załatwił. I my jesteśmy potrzebni jeden drugiemu, bo jest potrzebny. I Piotr wcale nie mówił: Filipie, coś ty zasługa, żeś go nie rozpoznał. Czasami my może nie rozpoznamy, ale ten drugi, który z nami jest, rozpozna. I to jest tak bardzo ważne. I chciałbym jedno jeszcze powiedzieć na zakończenie. Gdy my spotykamy takiego brata, czy on będzie pastorem, czy jaką funkcję on będzie pełnił, a ci powie: idź do psychiatry, to chciałbym powiedzieć: bracie, dziękuję za twoją usługę, ale ja szukam takiego, który by mi wskazał na Boże Słowo, na tego Bożego psychiatry, na tego najdoskonalszego lekarza, jakim jest Jezus Chrystus. Ja dziękuję tym wszystkim, którzy mieli cierpliwość, żeby słuchać, którzy chcieliby również skorzystać z tego, co słyszeli. I chciałbym też również i poprosić tych wszystkich, którzy to oglądają, gdy się będą nad tym głębiej zastanawiać, to żeby wiedzieli, że głoszenie Czyli nawet słuchanie tego, co będzie z tych kaset i w jakimkolwiek sposobie, czy tylko fonii, czy na obrazie będzie podane, żeby za tych, którzy to kolportują, przekazują dalej i za tego, który głosił, żeby westchnęli do Boga, żeby Pan ochraniał ich w tej służbie, bo to jest trudna służba i diabeł przeciwnik nie zostanie pasywny względem tych osób, ale my wiemy wszyscy, że jesteśmy pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa i ta Jego krew nas oczyszcza i nas ochrania. I niech Pan was wszystkich błogosławi, niech będzie z wami. A te rady, które dałem, proszę, jeśli ktoś rzeczywiście potrzebuje, żeby do tej rady się zastosował, a ja wierzę, że będzie darowane dla niego uwolnienie i będzie darowany radość i pokój w Duchu Świętym. Amen.